gość Radia Lublin.
Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry. 14 minut po godzinie 8. Jako się rzekło, gościem Radia Lublin jest dziś dr Grzegorz Gil, politolog. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich państwa.
Panie doktorze, emocje opadły, bo nawet patrząc na doniesienia światowych mediów, już nie ma tej ekscytacji Wielką Brytanią, a to z uwagi chociażby, a powinno chyba, takie mam wrażenie, z uwagi na to, że jest nowy premier Boris Johnson.
Być może tej ekscytacji nie ma, ale myślę, że to jest tylko przejściowa sytuacja.
Cisza przed burzą?
Nie wiem, czy przed burzą, natomiast jedno jest pewne. Boris Johnson jest postacią nietuzinkową. Nie można się przy nim, z nim nudzić i czeka nas niejedno zaskoczenie na ostatniej prostej do Brexitu, który datą domyślną, jak wszyscy wiemy, jest 31 października. Ja bym się spodziewał bardzo ciekawych przetasowań i personalnych, i być może nawet merytorycznych zmian, jeśli chodzi o negocjacje. Wiemy, że Bruksela nie bierze pod uwagę renegocjowania umowy. Natomiast Boris Johnson, słynący z różnych swoich nietuzinkowych zachowań kontrowersyjnych na pograniczu bycia klaunem, bo tak też bywa nazywany, jest na pewno osobą, której nie można lekceważyć.
Co ciekawe, panie doktorze, muszę się wtrącić, jest to gorący zwolennik, żeby nie powiedzieć, odważa się powiedzieć, fundamentalista brexitowy.
Oczywiście on był twarzą kampanii referendalnej w 2016 roku, triumfował pełną gębą. Dziś jest królem torysów, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że te 66% poparcia wśród szeregowych członków partii konserwatywnej musi robić wrażenie, no ale to jest wynik, który można było przewidzieć miesiąc, dwa miesiące temu, biorąc pod uwagę, że jego kontrkandydat, obecny sekretarz spraw zagranicznych Jeremy Hunt, po prostu głosował kiedyś za pozostaniem w Unii Europejskiej, więc Boris Johnson wyraźnie urzeczywistnia Brexit. On więcej go uprawdopodabnia. I to jest istotne, ponieważ większość Brytyjczyków dzisiaj chce Brexitu, ale tak naprawdę nie wie, jakiego Brexitu, i w tym jest sęk, żeby się określić na ostatniej prostej. Ja, może wyprzedzając pana redaktora pytanie, przewiduję poważny kryzys konstytucyjny w kolejnych tygodniach, miesiącach na Wyspach Brytyjskich, bo wiemy dokładnie, że Izba Gmin nie zmieniła swojego składu. Mało tego, konserwatyści stracili, jeśli dobrze pamiętam, 5 mandatów. W tym przypadku większość konserwatystów zależy od 10 parlamentarzystów z Irlandii Północnej, którzy mówią wyraźnie, żadnych podwójnych standardów. Ulster musi pozostać w Zjednoczonym Królestwie.
Za dużo tych pytań wyprzedził pan doktor za jednym zamachem. Zacznijmy od partii konserwatywnej. 66% to moim zdaniem wygrana na punkty, ale nie nokaut. Więc to może wróżyć sam kryzys w partii torysów?
Ja nie mam wątpliwości, że Boris Johnson będzie się zmagał z podwójnego rodzaju opozycją. Po pierwsze, opozycją zewnętrzną, to jest oczywista. Zasadniczo chodzi tutaj o Jeremy'ego Corbyna i laburzystów. I gdyby tak było, tylko tak, to w zasadzie mógłby triumfować. Problem polega na tym, że jeśli dobrze pamiętam, przed decyzją i ogłoszeniem wyników kilku co najmniej członków gabinetu Theresa May ogłosiło rezygnację, stwierdzając między wierszami, że temu panu dziękujemy. My sobie bardzo chwalimy pracę dla rządu i Królewskiej Mości, ale pan Boris Johnson to nie jest nasz faworyt. I generalnie rzecz biorąc, to zwiastuje pewien problem, ponieważ w Izbie Gmin także są, nie chcę powiedzieć rozłamowcy, ale na pewno szeregowi tak zwani backbenchers, którzy nie darzą Borisa Johnsona specjalną sympatią. Co to może wróżyć? Wiele rzeczy. Na włosku wiszą wybory przedterminowe. Aż trudno sobie wyobrazić, co wówczas będzie działo się z Brexitem. Czy on będzie po raz kolejny przedłużony, czy może w ogóle odwołany? Tego naprawdę nie wiem.
Johnson zapowiada, że Brexit mimo wszystko, nawet bez umowy.
Myślę, że to jest pewnego rodzaju taktyka negocjacyjna. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że on swoją karierę polityczną buduje w ostatnich latach konsekwentnie na byciu twardogłowym brexitowcem i tym, wydaje się, kupuje dzisiaj część wyborców. Mało tego, jego postać reanimuje z ruin pozycję partii konserwatywnej, jeśli chodzi o sondaże, bo dzisiaj to około 22%, jeśli chodzi o sondaże przeprowadzone przez portal YouGov, to pokazuje, że któryś odbili się nieco od dna. Przypomnijmy tylko katastrofalny wynik w wyborach europejskich z maja tego roku. Więc on w jakiś sposób może być powiewem świeżości.
Natomiast ten wizerunek socjalnego konserwatysty?
Myślę, że tak. Konserwatysty, który też wyraźnie pozycjonował się na lewym skrzydle tej partii, opowiadając się także za związkami homoseksualnymi, etc., etc. Zatem w tym przypadku jest to osoba na pewno, jeszcze raz powtórzę, nieprzypadkowa, nietuzinkowa. Można się z niego śmiać, natomiast trzeba na pewno traktować go bardzo poważnie, bo sądzę, że ma kilka asów w rękawie, jeśli chodzi o przeciąganie linii i negocjacje. Chcę tylko przypomnieć, że on był wieloletnim korespondentem dziennika Daily Telegraph o zabarwieniu konserwatywnym w Brukseli. Zresztą jego tata Stanley był wieloletnim urzędnikiem Komisji Europejskiej, więc on Brukselę zna dosyć dobrze. Pytanie, jak to wykorzysta?
Wspomniał pan doktor o kryzysie konstytucyjnym, wspomniał pan doktor o Ulsterze. Nie sposób również nie wspomnieć o Szkocji, bo tam Szkoci, no trudno ich podejrzewać o miłość do jej królewskiej mości.
Szkoci grają chyba na dwóch fortepianach. Z jednej strony chcą być lojalnymi i pani pierwsza minister Nicola Sturgeon wypowiadała się dosyć pozytywnie o tym wyborze, gratulowała wyboru, ale z drugiej strony jest jasne, że Szkoci zrobiło wszystko, by wykorzystać zamieszanie wokół Brexitu w kluczu zorganizowania drugiego referendum niepodległościowego. To pierwsze, przypomnijmy, w roku 2014 nieznacznie przegrane.
O włos, można by powiedzieć.
O włos. Podobnie zresztą jak brexitowe referendum, które miało miejsce 2 lata później. I naprawdę ja bym tutaj nie przesądzał. Hasło przewodnie, DAD, jak ochrzcił je Boris Johnson, czyli doprowadzenie Brexitu do końca, zjednoczenie Zjednoczonego Królestwa i pokonanie Jeremy'ego Corbyna, chcę tylko zauważyć nieskromnie, że one są wewnętrznie sprzeczne, ponieważ jeśli Brexit, za Brexitem, za wszelką cenę opowiada się dzisiaj ponad 60%, szeregowych członków partii konserwatywnej, to są dane sprawdzone, dane sondażowe, to oznacza to, że są gotowi poświęcić jedność Zjednoczonego Królestwa i odpuścić Szkocję, być może nawet odpuścić Irlandię Północną. A zatem w tym przypadku to zjednoczenie, to hasło numer dwa, zjednoczenie Wielkiej Brytanii, wydaje mi się w pewnym sensie grę pod publiczkę i nie brałbym tego tak poważnie.
W wymiarze europejskim niezwykle ciekawy czas. Ursula von der Leyen liczy na współpracę.
No trudno spodziewać się tutaj jakiegoś innego komunikatu. Podobnie główny negocjator do spraw Brexitu, Michel Barnier, bardzo pozytywne wejście jakby w kontakt. Natomiast, no, tak jak mówię, sprzed kilku dni sytuacja, w której Boris Johnson rzucał wędzonym śledziem, gdzieś tam obijał go o ambonę przy okazji jakiejś swojej wypowiedzi. To ten pozytywny krok, otwarcie, mam nadzieję, służące konstruktywnym rozmowom, to jest jedno, a z drugiej strony sądzę, że Boris Johnson nie da się tak łatwo kupić i czeka nas naprawdę bardzo ciekawy okres na ostatniej prostej. Powtarzam raz jeszcze, może to oznaczać także kryzys konstytucyjny. Przypomnijmy, że w Wielkiej Brytanii nie ma spisanej konstytucji, wiele rzeczy odbywa się na zasadzie konwenansów i tutaj można się spodziewać tego, że głównym wrogiem nie będzie wcale Ursula von der Leyen, Michel Barnier, ale głównym wrogiem będzie Izba Gmin, gdzie Boris Johnson nie będzie w stanie zrobić absolutnie nic. To może pachnieć po prostu przedterminowymi wyborami.
Panie doktorze, słowo jeszcze o naszych rodakach na wyspie, których no nie brakuje. Jest ich kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy i oni tam po prostu poukładali sobie życie.
Oni sobie poukładali życie. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest absolutnie fenomen, ponieważ jeszcze 2 lata temu zdaje się ponad ponad milion Polaków na Wyspach Brytyjskich. Co ciekawe, ostatni rok przyniósł pewne przetasowania. Po raz pierwszy zanotowano odpływ per saldo. Około 100 tysięcy Polaków wróciło do Polski z uwagi na dobre wyniki makroekonomiczne, pakiety socjalne i także obawy przed Brexitem. Ale ci, którzy pozostali, około 900 tysięcy, no, mają pewien problem związany z niepewnością co do przyszłości. Wiemy, że by ten swój pobyt usankcjonować, są oni zapraszani do bezpłatnego wypełniania tak zwanych wniosków osiedleńczych.
Natomiast, na razie to idzie dość opornie.
No właśnie, dosyć opornie. Zdaje się, zaledwie 15% Polaków to uczyniło. Niemniej jednak są różnego rodzaju fundacje, które w Londynie lobbują, zachęcają, by ten swój status usankcjonować. W przeciwnym przypadku może być niepotrzebne zamieszanie, biurokracja, w której Polacy mogą utonąć i mogą też czuć się niekomfortowo. Jedno jest pewne, Wielka Brytania bez Polaków i bez imigrantów, obojętnie wysoce wykwalifikowanych i tych to trochę gorzej, nie będzie w stanie utrzymać swojego bilansu ekonomicznego i będzie jedynie stratna. Brexit kosztuje, to jest ogromny rachunek, który już Brytyjczycy płacą.
Niezwykle ciekawy czas przed nami.
Bardzo ciekawy.
Doktor Grzegorz Gil, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.